Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jest z nami pani doktor Antonina Karpowicz-Zbinkowska.
Dzień dobry.
I Michał Gołębiowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Można od razu zdradzić, że jesteśmy bandą trojga, która chce przedstawić książkę jednego z nas, to znaczy Michała Gołębiowskiego, książkę pod tytułem Niewiasta z perłą, szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej. Książka jest dla nas punktem wyjścia. My oboje pozostali, to znaczy Tosia i ja, książkę tę na różne sposoby mieliśmy okazję już polecać i chwalić. Tosia jako autorka przedmowy, ja zaś jako autor kilku słów rekomendacji na okładce. Ale oczywiście nie chcemy tutaj ani odczytywać fragmentów książki, ani po prostu mnożyć różne wykrzykniki o najważniejszym wydarzeniu i tak jak to zwykle osoby zaangażowane w promocję książek mają w zwyczaju. Natomiast chcielibyśmy tej książki jako wydarzenia, tak, wyjść do refleksji o czymś, co zupełnie niedawno znowu z taką większą mocą mogło być nam widoczne. Minął miesiąc maj, to jest w tradycji i polskiej, i katolickiej miesiąc szczególnie poświęcony nabożeństwu maryjnemu. No i ten polski katolicyzm również przez swoją maryjność się jakoś często definiuje. Na tym tle właśnie bierzemy do ręki książkę, która nie jest zbiorem jedynie po prostu jakichś, można powiedzieć, takich mobilizujących, pobożnych refleksji, ale także po prostu refleksji teologicznej, tak? Pokazania jakby źródłowo, skąd się ta powaga, znaczenie, miejsce samej Maryi Panny, a potem no, czci, która jest jej oddawana. Jakie są uzasadnienia, jakie są powody, że tak duże znaczenie przykłada się do tego właśnie w praktyce i w myśleniu katolickim. Ale gdy kończę to zdanie i tak mówię, że właśnie to jest takie ma wielkie znaczenie, to z drugiej strony zastanawiam się, nie jestem tutaj ekspertem, pytam siebie samego, ale już spoglądam w stronę obecnych. Czy to jest tak, że na tle tej maryjnej, tak, jasnogórskiej, Polski, nabożeństw majowych, które chyba też zresztą może nie mają się tak bardzo dobrze wszędzie, czy na tle tego wszystkiego taka próba refleksji, tak, mariologicznej, czy to jest już w tej chwili coś takiego właśnie, co ginie w tłumie innych takich podobnych książek, czy to jest jakiś ewenement, coś, co nas zaskakuje? To tak kardynał Ratzinger kiedyś napisał po swoim duchu liturgii, że ktoś powiedział, że już się tak nie pisze, tak, o liturgii, nie pisze się o ofierze, tak, no to chciałbym powiedzieć, czy tak się, jak tutaj w tej książce, tak się nadal pisze, czy właśnie już się nie pisze, jak to się zwykło mówić? Tosiu, ty może coś tam powiesz na ten temat.
No więc książka Michała rzeczywiście wydaje mi się wyjątkowa, bo no właśnie tak, jak wygląda współczesna mariologia, jak wygląda współczesna dogmatyka. Wydaje mi się, że obecnie ta teologia dogmatyczna, którą się uprawia, teologia akademicka, ona idzie za tym, co działo się wcześniej w teologii protestanckiej. To znaczy, tam jest położony nacisk głównie na, szczególnie w chrystologii, położony jest nacisk na to oddzielanie Chrystusa wiary od Jezusa historycznego. Próbujemy dotrzeć do tego Jezusa historycznego, którego uważamy za tego autentycznego, przekaz tradycji, to tylko nam zaciemnia widok Pana Jezusa. Właściwie wtedy już nie mamy kontaktu z żywym Jezusem, tylko mamy kontakt z wyobrażeniami na jego temat, które narosły w ciągu wieków. To jest jakiś taki nalot, którego trzeba się pozbyć, żeby wreszcie dotrzeć do Jezusa prawdziwego. No i tutaj się zaprzęga do tego różne nauki, typu krytyka literacka, historia, archeologia, i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie podobnie, mimo że oczywiście no, protestanci zawieszają w ogóle kult maryjny, ale właśnie coś podobnego podobnego stało się w mariologii katolickiej współczesnej. To znaczy właśnie też jest takie oddzielenie Maryi historycznej od Maryi wiary. Nie wiem, może to jest jakiś wynik kompleksu, że musimy być, nadążać za tym, co się dzieje w świecie, więc próbujemy też budować tego typu mariologię. I to jest takie wyjmowanie Maryi z tych złoconych ram, żeby i właśnie to oddzielanie tego nalotu tradycji i szukanie tej Maryi historycznej. I w związku z tym zapomina się, że tak naprawdę Najświętsza Maria Panna jest w jakiś sposób niepoznawalna dla nas bez tego narzędzia, którym jest tradycja. Bo w samym Piśmie Świętym jest o niej niewiele. Także skutek, jaki jest tego, to jest też rozdzielenie, oddzielenie tej teologii wysokiej, czyli tej teologii akademickiej, od zwyczajnej pobożności ludowej. Ta teologia wysoka po prostu nie buduje pobożności. To jest jej podstawowa wada. Natomiast pobożność ludowa z kolei już też pomału przestaje się karmić tym, co Kościół w ciągu wieków nauczał o Maryi. Ona się zaczyna karmić tym, co takie cudowne, niezwykłe, czyli objawienia prywatne. A to też nie jest jakby główny nurt tradycji. Natomiast co się stało z tą tradycyjną mariologią? Jeżeli już jakoś ona funkcjonuje na właśnie wydziałach teologicznych, to na zasadzie właśnie takiej rupieciarni, do której jakiś teolog wchodzi i od czasu do czasu trzeba coś pokazać z tego starego zasobu, no więc wyciąga taki zakurzony rupieć i odkurza i no proszę państwa, właśnie zobaczmy, jakie tutaj gusta mieli nasi przodkowie, no z szacunku dla nich nie będziemy tutaj krytykować, ale jest to jakby już obiekt muzealny w pewnym sensie.
Ale ja rozumiem, że to jest tak, że mówisz o tej akademickiej dekonstrukcji mariologii. Rozumiem, że sami zainteresowani, którzy dokonują tej dekonstrukcji, oni to rozumieją jako zawężenie zakresów mariologii, bardziej do tych danych źródłowych, o których mówiłeś, że jest ich znacznie mniej, jeśli byśmy zawężyli pojęcie źródła do Pisma Świętego. I wtedy z kolei, że jesteśmy bliżej choćby tych drobniejszych, mniej intensywnych świadectw, ale jesteśmy bliżej tego, co jest prawdziwe, a nie, jakby to powiedzieć, wiążemy się z tym, co owi autorzy rozumieją po prostu jako no, nie wiem, jakiś proces adoracyjnego takiego rozprowadzania tych źródeł po bardzo wielu różnych legendach, opowieściach, nawykach, obyczajach i tak dalej. No, ja nie staję jako w defensywie tego procesu, ale chciałbym zrozumieć jakieś jego uzasadnienie.
Pewnie jest to też jakaś dążność do tego, żeby ta teologia maryjna była bardziej naukowa. Żeby to było, dało się wykazać jasno właśnie źródła, z czego coś się bierze. Natomiast na tym tle książka Michała wydaje mi się jako taka teologia drugiego obiegu. W PRL-u mieliśmy takie zjawisko właśnie wydawnictwa książki w drugim obiegu, na które wszyscy się rzucali, bo było one oczywiście zawierały ten zakazany owoc.
No, niektórzy się rzucali, ale niektórzy się bali. No to nie jest tak, że mieliśmy z masowym, tak?
Tak. Więc kto wie, czy tej książki niektórzy nie powinni się bać. Ale jest, i uważam, że porównanie jest dobre, bo to jest właśnie ten rodzaj teologii, który się nie uprawia akademicko.
No to już w takim razie wiemy, że mamy do czynienia z czymś, co może być kontrowersyjne, tak? Jak to się zwykło obecnie, tak? Mówię o różnych rzeczach, które są kontrowersyjne. To spróbujemy w takim razie za chwilę jeszcze z autorem się rozprawić. Wracamy do naszej rozmowy o maryjności i mariologii, wychodząc od książki Michała Gołębiowskiego, Niewiasna z perłą. Przed przerwą Tosia informowała nas tutaj o różnych procesach, na tle których ta książka się pojawia. Czas zapytać autora o to, jak się widzi w tych niezłoconych ramach ta książka.
To znaczy, no ja powiedziałbym jako autor, że założeniem w ogóle takim, które miałem podczas pracy nad wszystkimi tekstami, jakie weszły w skład tej książki, było to, żeby właśnie przedstawić Maryję w kontekście całej tradycji medytacyjnej. Właśnie Maryję, która wyłania się z niejako z tej medytacji tekstu biblijnego i niejako właśnie z tego krwiobiegu tradycji, która nie tyle dopisywała coś do objawienia, co po prostu wyciągała rozmaite niuanse z tego tekstu biblijnego, starała się nie tyle może przechwycić taki historyczny sens tych tekstów, co raczej podchodziła do nich jako do już gotowej katechezy na ten temat. Z tego też powodu właśnie te opisy maryjne, które właśnie tutaj Tosia mówiła, są tak nieliczne, one okazują się tak naprawdę już w ramach tradycji bardzo bogate w treści. Ja może tutaj jako taki swoisty kontekst przywołam świadectwo Ulfa Ekmana i jego małżonki Brigitty, którzy byli jeszcze stosunkowo niedawno jednymi z najbardziej prominentnych postaci ruchu zielonoświątkowego, który, jak wiadomo, wyłonił się z tej już z tej gleby protestanckiej. Oni w swoim świadectwie opisują swoją drogę do Kościoła katolickiego, w jaki sposób odkryli właśnie to, że tradycja katolicka przekazuje tą prawdę, jaką zostawił Jezus apostołom i właśnie jaką zostawił w swoim kościele. Dwoma, można powiedzieć, fenomenami, które jako pierwsze zdumiały tychże właśnie Ekmanów, to był kult eucharystyczny i właśnie maryjność. Tutaj bardzo ciekawy taki fragment tej wypowiedzi akurat Brigitty Ekman, która przedstawia taką drogę do zrozumienia tak naprawdę istoty i roli Arki Przymierza w Bożym Objawieniu. Kontemplując właśnie te teksty starotestamentowe, które mówią o Arce Przymierza, w pewnym momencie stwierdziła, że one wszystkie stanowią proroctwo na temat Maryi. Czyli można powiedzieć, że literalnie o Maryi jest niewiele. Najdłuższy opis to, można powiedzieć, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Ale z drugiej strony, kiedy wejdziemy już w tekst jako nie tyle literę, co już jako przekaźnik pewnego misterium, no to okazuje się, że tak naprawdę w Starym Testamencie jest ogrom tych treści, które podprowadziły już wczesnych chrześcijan do tego, żeby w Maryi zobaczyć kogoś wyjątkowego i kogoś, kto na drodze do Jezusa jest potrzebny, a nawet niezbędny.
Chyba mamy takie dwa podejścia, jak teraz sobie przypominam, teksty, które są wykorzystywane przez Kościół w liturgii, wtedy, gdy są wspomnienia maryjne, święta maryjne. To mamy jakby, no może nie taką ostrą, mocną granicę, ale dwa mocno różne akcenty, tak? W tej takiej starszej, długowiecznej tradycji chętnie używano i używa się tych nawiązań starotestamentalnych, wszystkich tych odniesień do Judyt, do oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami, wszystkie momenty, w których jakaś niewiasta, w niej zabłyśnie coś, co przystaje potem do misterium maryjnego i to chętnie się wykorzystuje, chętnie do tego się wraca. Natomiast jakby w tych efektach reformy, tak, liturgicznej, czyli w tych tekstach, które powstawały w wieku XX, wyraźnie od tego się odchodzi. Tutaj to, co mówiła wcześniej Tosia, to prawda, jest ta próba takiego zawężania obrazu. No już jeśli mamy używać jakichś tekstów, no to próbujmy używać historii, a jako historię będziemy rozumieli właśnie te fragmenty gdzieś tam wydobywane z Nowego Testamentu, tak, gdzie wprost mówi się Maryi, gdzie jakieś jest literalne odniesienie do Maryi. To chyba jest jakiś generalnie, prawda, jakiś problem wątpliwości wokół sensu duchowego Pisma Świętego. Czy jest tak, że ten Stary Testament, do którego swoją drogą jesteśmy zachęcani, żebyśmy go studiowali i czytali, czy w tym Starym Testamencie jest po prostu realnie, nie na zasadzie naszych fantazji, ale czy realnie jest, jeśli to jest tekst traktowany przez nas, a przez Kościół traktowany na pewno, tak, w duchu wiary jako tekst natchniony, to że tam znajduje się jakiś już, tak, ziarno tego, co zostanie wypowiedziane do końca kiedyś. I wtedy rozumiem używanie tekstów, które dotyczyły jakichś konkretnych kobiet Starego Testamentu, przeniesienie ich do opowieści o Maryi. Ale tutaj też chyba, prawda, można dokonywać jakichś, jest jakaś granica, można dokonywać jakichś nadużyć, prawda, w drugą stronę, tak?
Tak, to znaczy,
na dużo sobie przypisywać.
Istnieje takie przekonanie, że w ogóle teksty Pisma Świętego, tak odczytywane właśnie literalnie, nie dają żadnych podstaw do tego, żeby jakoś twierdzić, że kult maryjny wyłania się niejako organicznie z chrześcijaństwa, jak gdyby stanowi nierozerwalną część dobrej nowiny. Natomiast no, wydaje mi się właśnie, że tutaj nie chodzi o dowolność, tylko chodzi tutaj o dwa różne modele traktowania Pisma Świętego. Bo w jednym tym modelu można powiedzieć, chrześcijaństwo jest uznawane za religię księgi. To znaczy jest jakaś księga, która normatywnie ustala właśnie granice tego właśnie odczytania i wszystkie interpretacje muszą zgadzać się z tym właśnie literalnym odniesieniem do Pisma Świętego. Z drugiej strony istnieje taki model lektury, który właśnie wyciąga te duchowe treści. Tylko wydaje mi się też, że współcześnie żyjemy w takim przesądzie, że ta interpretacja duchowa, ona niejako zaprzecza tej literalnej. Tymczasem tak naprawdę ten drugi model, on, jak zauważam na podstawie tego piśmiennictwa, czy to XVI-wiecznego, czy XVII-wiecznego, czy jeszcze wcześniej u ojców Kościoła, właśnie był charakterystyczny akurat dla tradycji katolickiej. I on opierał się na takim przekonaniu, że właściwie wszystkie te pisma, które weszły w skład Biblii, one nie stanowią jakiejś relacji właśnie historycznej w dosłownym tego słowa znaczeniu, co już stanowią pewną gotową teologię i są zbiorem tekstów, w których pewne niuanse, pewne obrazy czy nawiązania między Starym i Nowym Testamentem już konstruują taką pierwotną katechezę. I z tego też powodu na przykład jednym z najważniejszych tekstów biblijnych, akurat z Ewangelii Świętego Łukasza, który w tradycji uzasadniał kult maryjny, były odwiedziny właśnie Maryi w domu Elżbiety, bo jeżeli tutaj ojcowie Kościoła badali właśnie ten tekst i próbowali jakoś wejść w istotę tego tekstu i wejść jakby w ducha, który przyświecał tym właśnie ewangelistom, czy właśnie tym, prawda, pisarzom, którzy zostawili te pisma.
Hagiografom.
Próbowali wejść właśnie w ducha, który im przyświecał, to zauważali, że tak naprawdę właśnie w tym tekście Maryja jest tak opisywana, tak pozycjonowana, dokładnie jak Arka Przymierza w Starym Testamencie. Z tego też powodu na przykład mamy takie interpretacje, że podobnie jak w Arce Przymierza zachowywane były tablice prawa mojżeszowego, dlatego sama Arka była stawiana jako obiekt czci przed narodem wybranym, podobnie też Maryja, która przyszła już brzemienna, czyli zachowując już, powiedzielibyśmy, tablicę żywego prawa w swoim łonie, przychodząc do Elżbiety, właściwie jednym słowem napełnia ją Duchem Świętym. I tutaj pojawia się w efekcie uniesienie wielkie, o którym mówi ewangelista, jeżeli chodzi o Elżbietę, no i jej słowa, skąd mi ta łaska, że matka mego Pana przychodzi do mnie. Więc po prostu tutaj, jak gdyby, powiedziałbym, że ta duchowa interpretacja, ona ma pewne ramy, natomiast właściwie te epoki dawne, czy to właśnie starożytność chrześcijańska, czy kościół nowożytny, nie miało tego pojęcia takiej dychotomii pomiędzy tym tekstem dosłownym, a właśnie znaczeniem duchowym.
Chyba całe nabożeństwo maryjne, w którym do dzisiaj jakoś jesteśmy, uczestniczymy, jest zbudowane właśnie na tym przeświadczeniu, że symbole nie są literaturą, tylko są nazwami żywej osoby na przykład, prawda?
Tak, bo jak też zauważymy, tutaj wspomniałeś o przykładach tych świętych niewiast Starego Testamentu. Zbierając wszystkie te przykłady i próbując sprowadzić do wspólnego mianownika, no to zobaczymy, że właściwie wszystkie te kobiety, one były pośredniczkami w drodze na przykład do realizacji woli Bożej, czy to Judyta, która wyzwoliła z tyranii Holofernesa lud wybrany, czy na przykład Rut, poprzez której małżeństwo z Boazem dokonała się przemiana również Noemi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też ta lektura Starego Testamentu opierała się o taką podstawową, wydaje mi się, też zasadę duchowości katolickiej. To znaczy taką zasadę, która zakłada, że Bóg upodobał sobie pełnić swoją wolę właśnie w relacji z innymi ludźmi, jakby w wybraniu konkretnych postaci jako pośredników pomiędzy nim a ludem. Oczywiście mamy taką tendencję do tego, żeby rozumieć to pośrednictwo jako pewne oddalenie od Boga. Natomiast tutaj akurat ojcowie Kościoła jako rozwiązanie tej kwestii przytaczali naukę Jezusa, który mówi, że właściwie Królestwo Boże jest w was, czy między wami, oraz to, że cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych najmniejszych moich, mnieście uczynili. Czyli jest jakieś pośrednictwo, które nie jakby blokuje drogi do Boga, ale które wynika jakby z nadobfitości łaski Bożej i rozlewania się właśnie tej łaski i miłości Bożej na cały lud i współpracy właśnie duchowej w Kościele.
Myślę o czytelniku tej książki i podobnych z przeszłości, którzy pewnie oglądając te wszystkie, no właśnie migotanie tych wszystkich pośrednic, to znaczy te różne symbole, metafory, czasami powiązania między osobami będącymi bohaterami różnych opowieści, że ktoś może się tym zachwycić, no bo ktoś może po prostu odrzucić, prawda, powiedzieć nie, my właśnie chcę historii, ścisłych określeń, nic mnie więcej nie interesuje. To o tym rozmawialiśmy przed chwilą, ale może też jest i sytuacja, przecież dzisiaj żyjemy w bardzo różnych ideowo światach, że jest sytuacja, w której ktoś bierze tę książkę do ręki i mówi, jakież to piękne, tyle pięknych różnych obrazów, niekończące się, tak jakbym żył w jakimś śnie, w którym najróżniejsze postacie wynikają z innych postaci, właśnie nie ma konturów, wszystko jest jakieś takie piękne, poruszające, uwznieślające i tak dalej. I to jest takie piękne, bo jakby to powiedzieć, nigdy nie przymusza mnie do powiedzenia, to jest historia, to jest, czy takie zagrożenie widzisz? Czy na przykład komuś, kto by tak twoją książkę czytał, co byś powiedział?
To znaczy myślę...
Bardzo poetycka książka, pięknie mnie nastraja. Jestem szczęśliwy, że to widzę, te wszystkie obrazy. Bardzo panu dziękuję jako autorowi. Tyle mi wystarczy. To tyle wystarczy?
Nie, oczywiście sam taki zachwyt estetyczny, bo tak to rozumiem, zachwyt estetyczny nad tym, że właśnie w tradycji pojawiają się pewne określenia, które ubarwiają na mnie jako tę duchowość. Tak. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że właściwie tutaj te teksty literackie, które analizuję w książce, operują na obrazie, ale właśnie teologię w czasów dawnych właśnie opierano na obrazach, na poetyckich sformułowaniach, między innymi dlatego, że no poniekąd nie znano wtedy tak powszechnie jak dzisiaj takiego dyskursu, no nie wiem, spekulatywnego. To znaczy właśnie gdzieś odkrywano tajemnice właśnie poprzez analogię. Teologowie czy twórcy właśnie kościelni żyli w pewnej takiej pokorze wobec tajemnicy, wobec czego po prostu nie formułowali granic tego, tylko starali się poprzez tekst iść dalej i jakby odkrywać nowe aspekty tej samej prawdy. I oczywiście to była teologia głęboko medytacyjna, znaczy służyło to właśnie wchodzeniu bardziej w tajemnicę i na tej podstawie wyciągano już pewne prawdy i odwrotnie, te prawdy, które później stawały się dogmatami, stawały się częścią tradycji, one wyznaczały kierunek i granice tego właśnie, tej twórczości. Wobec czego no można powiedzieć, że w średniowieczu, czy właśnie w epoce patrystycznej, w sposób obrazowy porównywano Maryję do Arki Przymierza, po czym święty Tomasz z Akwinu, czytając te teksty, będąc obeznaną osobą właśnie z tymi utworami tradycji, mógł sformułować takie stwierdzenie, że Maryja poprzez fakt Bożego Macierzyństwa zyskała godność prawie boską, prawda, prawie Bożą, co jest no dla niektórych stwierdzeniem szokującym, ale w rzeczywistości to jest stwierdzenie, które wynika z konsekwencji, jaką jest wcielenie, prawda? Wcielenie Boże, zamieszkanie Boga w łonie konkretnej kobiety i jednocześnie właśnie docenienie ciała jako elementu integralnego z duszą, nieoddzielnego od istoty ludzkiej.
A więc spotyka się tutaj konkretność, cielesność z tym właśnie jakby tym, co wydawało się nam ulotnością poezji. A jesteśmy tak naprawdę cały czas blisko historii, albo historii konkretnych osób, albo historii jakiejś opowieści, która chce naświetlić misterium. Wracamy do naszej rozmowy o maryjności, mariologii, o książce Niewiasta z perłą. Na początku naszej rozmowy Tosia mówiła, że to jest książka undergroundowa, czy że w ogóle istnieje taki obieg mariologicznej refleksji, który w świecie akademickim, także teologów się wzrusza ramionami, mówiąc, że to no cóż, to takie jest coś zostawionego ewentualnie pobożnemu ludowi, który swoją drogą pewnie nie potrzebuje czytać książek, żeby z kolei odmawiać, śpiewać godzinki, może nawet z pewną zazdrością strzeże tego przed autorami książek. To zależy, po co im te książki. Tak sobie wyobrażam, że pewnie jest z tą książką, stoisz tak jakby w takim międzyświecie, to znaczy czymś, co nie miało tak gotowego miejsca, tak, w którym ludzie by chcieli, tak sobie to teraz wyobrażam, ale może to tak jest, że właśnie ktoś dzisiaj, chcąc jakimś zrozumieniem i sensem na przykład powtarzać wezwania litanii loretańskiej albo śpiewać godzinki i tam są różne Judyt wojujące i takie różne figury, to właśnie potrzebuje takiej lektury, która znowu nie zamknie go w, po prostu w takim krótkim objaśnieniu, o co autorowi chodziło, tylko go odeśle do całego tego korowodu, tak, różnych symboli i znaczeń. Ale czy jest sens, powiedz mi szczerze, jest sens, żebyśmy to wszystko tak chronili, kultywowali, podtrzymywali? Przecież istnieje opinia, że kult maryjny to jest takie nabożeństwo, wiesz, taki bypass dla prostaczków, którzy nie nauczyli się czytać Pisma Świętego, nie mają takiej formacji, jak się mówi. A skoro dzisiaj mamy już jakby większe możliwości, żeby docierać z formacją i z właśnie ile wysiłku włożono w to, żeby ludzie czytali Pismo Święte, skąd ten piękny wysiłek, to może nie ma sensu, żeby ich zatrzymywać na tych właśnie wtórnych, jak się mówi, rzeczach.
Ja odpowiedziałbym na to pytanie w ogóle o zasadność istnienia kultu maryjnego i o zasadność tej dbałości o to, żeby właśnie kult maryjny został zachowany. Odpowiedziałbym na tę wątpliwość sięgając po tekst Ewangelii, bo tutaj wspomniałeś o tym, że istnieje takie przekonanie, że właśnie pobożność maryjna jest domeną prostaczków, którzy dodatkowo jeszcze kultywują pewien obraz Boga surowego, więc potrzebują jakiegoś pomostu na drodze do tego Boga poprzez Maryję. Natomiast Ewangelia Jana akurat w kluczowym momencie zbawienia, bo opisie męki krzyżowej Chrystusa, przedstawia taką scenę, w której Chrystus mówi do umiłowanego ucznia: oto matka twoja, i właśnie do Maryi, niewiasto, oto syn twój. I tutaj dwa takie znaczące szczegóły się jakby wyłaniają z tego opisu. To znaczy, po pierwsze, według Ewangelii Jana są to ostatnie słowa, jakby ostatnie pouczenie Chrystusa, zanim oddał ducha i powierzył siebie Ojcu. Czyli jest to tutaj w pewien sposób nazywane przez różne przekłady biblijne testamentem Chrystusa.
Testamentem z krzyża.
Z tego też powodu tutaj wnioskuje się, że te słowa mają pewną swoją szczególną wagę i wartość. Z drugiej strony, no przecież tutaj ewangelista wspomina, że Maryja została powierzona nikomu innemu, ale umiłowanemu uczniowi, czyli temu akurat, który jeszcze podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Chrystusa. Tutaj tradycja jeszcze dopowiadała, że tym umiłowanym uczniem jest sam Jan Ewangelista, czyli tenże sam, który miałby napisać właśnie trzy listy, w których punktem takim ośrodkowym jest właśnie pojęcie miłości, Bóg jako miłość, wobec czego tutaj już się kruszy ta argumentacja, zważywszy na fakt, że właśnie takiemu człowiekowi została powierzona Maryja, czyli komuś, kto był najbliżej Jezusa. No i oczywiście tutaj znowu ja bym podkreślał, że od złej strony jakby krytycy kultu maryjnego podchodzą do tego tematu, ponieważ maryjność nie jest jakby odseparowana od chrystologii, nie jest odseparowana od kultu na przykład najświętszego Serca Pana Jezusa, ale jak gdyby jest kontynuacją tego, jest jakby wynikiem tego, że łaska Boża właśnie rozlewała się, rozlała się w Kościele. Dzięki temu mamy obcowanie świętych, a w tymże obcowaniu świętych Maryja pełni szczególną rolę z racji tego, że ona jako jedyna pośród wszystkich ludzi miała taką zażyłą relację, wręcz była jednym ciałem z Chrystusem. No i znowu, tutaj też bym odwołał się troszkę też od innej strony do opisu zwiastowania, jaki zostawił Łukasz Ewangelista, bo niejednokrotnie formułuje się takie pytanie, czy Maryja jest nam potrzebna w drodze do Chrystusa. Dlaczego sobie Bóg upodobał i czy sobie upodobał taką drogę do samego siebie, żeby na tej drodze Maryja była właśnie tym pomostem czy tą drogą. Natomiast ja bym to właśnie odwrócił i stwierdził, że opis zwiastowania pokazuje, że Bóg upodobał sobie na pewno to, że Maryja jest drogą Boga do człowieka. I właśnie tutaj widzimy też, że w odwołaniu też do tych proroctw starotestamentowych, że Maryja pełni tutaj funkcję tej córy Syjonu, która w imieniu całego ludu wybranego wyraża swoje tak w stosunku do Boga i dzięki temu, niejako dzięki jej zgodzie, Chrystus może jakby nie gwałcąc ludzkiej wolności wejść na ten świat i po prostu wcielić się i być właśnie tym Emanuelem, Bogiem z nami. I ponieważ właśnie tak tutaj objawienie nam przekazuje akurat taki zamysł Boży, to pisarze duchowi stwierdzali, że ten zamysł oczywiście ma pewną swoją kontynuację w Kościele. On nie zaniknął, nie został gdzieś tam, prawda, zapomniany, wobec czego odwrotnie, też my jako dzieci Maryi, ponieważ właśnie stojąc w tym miejscu umiłowanego ucznia, stajemy się również dziećmi Maryi, poprzez nią nawiązujemy głębszą relację z Chrystusem.
No cóż, jest jeszcze całe multum spraw, które w związku z twoją książką powinniśmy podnieść i omówić, ale pocieszmy się, że chociaż nasza rozmowa się kończy, to każdy z nas może sprawy, o których tu zaczęliśmy rozmawiać, przedyskutować i przemedytować z tą książką w ręku, po co została napisana, żeby na przykład spotkać się z takim zagadnieniem, że mamy z jednej strony obraz taki bardzo statyczny i piękny, można być ukwiecony, tak, Maryi Panny, prawdziwy obraz takiego ogrodu pięknego, a z drugiej strony mamy tak samo poważny i znaczący obraz niewiasty wojującej, tak, która jest obecna w sposób decydujący o wydarzeniach, prawda, w obiegu wydarzeń i to jeszcze w dodatku, można powiedzieć, wchodząc w rolę, której nie byli w stanie, nie mogli podjąć mężowie jej czasów, zapewne w ogóle mężowie żadnych czasów.
Tak ja bym właśnie dodał, że te dwie strony osobowości Maryi, czy tego, jak Maryja była widziana, one stanowią tak naprawdę te dwa bieguny, pośrodku których można usytuować tą pobożność ludową, bo tutaj oczywiście sięgamy po te refleksje już takie intelektualne, natomiast wydaje mi się, że ta pobożność ludowa Maryjna, ona intuicyjnie wychodzi z tego przekonania, z tej wiary właśnie w cielesność Boga, prawda? W to, że Bóg był wcielony, wobec czego po prostu również ta pobożność wyraża się poprzez obraz, poprzez właśnie nie jakąś spekulację, niepewną konstrukcję intelektualną, co właśnie poprzez cielesny obraz, który można kontemplować i stąd chociażby tyle barokowych wyobrażeń, obrazów w kościołach właśnie dotyczących Maryi.
Fakt maryjności i tej właśnie jej cielesnej dosłowności jednych rozmarza, innych dzisiaj irytuje, wywołuje piorunujące różne krytyki, a tymczasem gdzieś tam w cieniu także tych piorunujących krytyk mamy w dalszym ciągu Jasną Górę, nabożeństwa maryjne, całe skojarzenie, bardzo silne życiowe skojarzenie katolicyzmu polskiego, ale to nie jest, jak tutaj w rozmowie nam wychodziło, jakaś po prostu polska wyłącznie specjalność. Połączenie tego z nabożeństwem maryjnym pewnie w różny sposób, czasami poprzez emocje i uczucia, ale zawsze w jakimś odniesieniu do tego trudnego do opisania faktu, że Kościół, gdy chciał powiedzieć coś najbardziej dokładnie o swoim Panu Chrystusie, to powiedział to imieniem Maryi, o Bożej Rodzicielce, chcąc wyjaśnić, że Chrystus jest prawdziwie Bogiem, zdecydował się nazwać Maryję Bożą Rodzicielką. Tak jakoś się okazuje, że również teologia bywa nieporadna, jeśli nie chciałaby być maryjna.
I odwrotnie też, bo często odwoływano się do tego fragmentu z Pieśni nad Pieśniami, w którym jest taki opis, że oblubienica wchodzi wsparta na swoim oblubieńcu, więc równocześnie właśnie kult maryjny nierozerwalnie łączy się z pobożnością skierowaną w stronę Chrystusa i właśnie do niej podprowadza.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Antoninie Karpowicz-Zbinikowskiej, która nas wprowadziła w całe tło tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Michałowi Gołębiowskiemu.
Dziękuję bardzo.
Autorowi książki, która nas dzisiaj sprowokowała do rozmowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam za tydzień w niedzielę o godzinie 13 do konwersatorium. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.